Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
16 minut po godzinie 12. Magda Jasińska, witam Państwa. Czy firma idealna w ogóle istnieje? Czy poszukujemy takiej firmy, jaka ona powinna być? O jakim pracodawcy marzą Polacy? No i odwrotnie patrząc, na jakiego pracownika czeka intratne zatrudnienie? O tym dzisiaj między innymi rozmawiać będziemy. Będziemy też czekać na Państwa telefony. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. A w studiu goście Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Witam Państwa.
I wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan Janusz Niewiadomski.
Dzień dobry Państwu.
Mamy przedstawicieli związków zawodowych, OPZZ Harald Matuszewski.
Dzień dobry.
I Sebastian Gawronek, Solidarność.
Dzień dobry. Witam Państwa.
No to mamy firmy idealne, czy też nie. Z najnowszego badania Antal, najbardziej pożądani pracodawcy. Tak wynika, że pracownicy, podobnie jak przed rokiem, najbardziej cenią sobie wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania, ale także wysokość wynagrodzenia, to jest chyba nawet przewidywalne, która w tej edycji badania wyprzedziła innowacyjność i stabilność zatrudnienia. Jaka jest ta firma idealna? Patrzę na pracodawcę, na pana Romana Rogalskiego.
Pani redaktor, to pytanie to nie do nas, bo ja nie będę obiektywny w tych wypowiedziach.
Ale odbić piłeczkę pan spokojnie może.
Ale ja odwrócę to pytanie. Oczekiwania pracodawców wobec pracowników może. To jestem przygotowany na to i powiem, że takie cztery główne cechy, których my jako pracodawcy byśmy oczekiwali po pracownikach, którzy chcieliby pracować w naszych firmach, to kompetencje, lojalność, zaangażowanie w firmę i praca w zespole. Praca w zespole może niektórych zdziwić, ale my jako Polacy nie doceniamy tej wartości pracy w zespole. Ani w szkołach tego nie uczymy tak naprawdę, ani na studiach. I tym bardziej w pracy nie tworzymy zespołów, które w dzisiejszym świecie osiągają sukcesy. Pojedynczy geniusze niestety już odchodzą powoli do historii. Wszystko dzieje się w zespołach. Nawet jak popatrzymy na Nagrody Nobla, to zostają, dotrzymują to zespoły, prawda, naukowców, tak. I to czasami z różnych ośrodków akademickich, wcale nie z tego samego. Więc praca zespołowa jest również ceniona w firmach. I to byłyby takie bardzo ogólne oczekiwania wobec pracowników. Oczywiście w poszczególnych tych przymiotnikach można rozwijać te myśli, ale byłoby idealnie, gdyby tacy byli.
Będziemy rozwijać te myśli, ale nieco później. To teraz patrzymy na tą idealną firmę oczami przedstawicieli pracowników.
Myślę, że tak. Harald Matuszewski. Pojęcie firmy idealnej, to pewnie ono nie istnieje, bo trudno to zdefiniować, co to znaczy idealna firma. Bo
zawsze coś znajdziemy.
Zawsze coś znajdziemy i w tej idealnej firmie są dwie strony. Jest pracodawca, jest pracownik. Zakładam, że jest układ idealny pracodawca. Pracownik spełnia oczekiwania pracodawcy i pracownik czuje się, że powiem znakomicie, to jednak pozostaje jeszcze kwestia potem podziału tego w tej idealnej firmie zysku i tu każdy będzie ciągnął w swoją stronę. Pracownik będzie chciał jak najwięcej za swoją dobrą pracę, a pracodawca oczywiście pomny tego, że musi firmę utrzymywać, zabezpieczać środki na ewentualne trudne sytuacje i zobowiązania bieżące. To ten spór zawsze będzie istniał. Stąd kwestionuje jakby tutaj pojęcie tak zwanej firmy idealnej. Natomiast z czym mamy do czynienia dzisiaj? No dzisiaj przemiennie, mamy okresy przemienne w nowej rzeczywistości. Raz mamy rynek pracodawcy, raz mamy rynek pracownika.
W tej chwili.
Dzisiaj wydawałoby się, że mamy rynek pracownika,
ale tak nie jest.
Ale tak nie jest. Tak nie jest, bo powiem, że patrząc na przez pryzmat choćby płacy, to jak płaca średnia, płaca w kraju wynosi 4000, chyba 600 zł, ile dobrze pamiętam, to średnia płaca prawie dla 60, około 70% zatrudnionych jest zdecydowanie niższa. Zdecydowanie niższa i nie jest ona zadowalająca, chociażby w zakresie kosztów, jakie każdy z nas musi ponosić, bo co to znaczy płaca niezadowalająca, taka, która nie pozwala mi na...
przeżycie od pierwszego do trzydziestego.
Bezpiecznie od pierwszego do pierwszego i w tej grupie mamy gdzieś prawie 60 pracowników w Polsce. I teraz patrząc, czyja to jest wina? No to pewnie dzisiaj będziemy dyskutować z pracownicami. To jest ich koszty, system, w jakim funkcjonują my z kolei i warunki, w jakich chcemy pracować, relacje między pracodawcą, pracownikom, no, powiedziałbym 60-70% wcale nie są zadowalające, bo jakbym tak powiedział, jeżeli mówimy o dobrych pracodawcach, gdy można to ująć procentowo, to załóżmy, że tych 30% to bym się zgodził, że to są firmy, które nawzajem szanują, pracodawca szanuje pracownika, pracownik szanuje pracodawcy. Stąd jakby wracam do tego, czy jest pojęcie
idealnej firmy.
No nie ma. Są i pewnie nigdy nie będzie. Nakładając na to warunki polskie i zrozumienie prawa i przestrzeganie prawa, bo to jest jeszcze ważne, bo to nie są tylko relacje między pracodawcą a pracownikiem, przestrzeganie prawa. No to już tutaj mamy te usiekłania, dane statystyczne z inspekcji pracy, gdzie...
A świadomość pracownika jest coraz większa chyba w tym zakresie.
Pracownika jest coraz większa, coraz więcej korzystają jakby z naszych usług związkowych, coraz więcej korzystają z inspekcji pracy. Inspekcja pracy prowadzi szerokie, że tak powiem, szeroki zakres informacji, kontrole. Tak? Kontrole, a te kontrole nie są od razu, żeby karać pracodawcę, a informacja, chyba że pracodawca jest wyjątkowo uparty, nie chce oczywiście podejść do przepisu racjonalnie, to wtedy pewnie ma kłopoty z Państwową Inspekcją Pracy, ale my mamy, przynajmniej ja mam o Państwowej Inspekcji dobre zdanie, nawet uważam, że ma za mało, że tak powiem, mocy sprawczych, narzędzi prawnych.
Sebastian Gawronek, patrząc na te wyniki tych badań, o których mówiłam wcześniej, to pracownicy sobie cenią najbardziej wielkość i prestiż firmy, czyli co, korpo?
No w tej chwili korporacje mają najwięcej miejsc pracy, natomiast jest mimo wszystko wszystkie czynniki statystyczne wskazują na to, że mamy rynek pracownika. Zmusza to nie tylko korporacje, ale wszystkich pracodawców do zachowania pewnych standardów. Ja nie mówię, że tutaj niektórzy nie zachowywali tych standardów, bo większość z nich zachowywała. Natomiast musi się zmienić jednak kwestia myślenia i zatrudniania tych pracowników. Wiadomo, że na rynku polskim ogólnie brakuje fachowców i fachowców tego tak zwanego szczebla niższego, tak?
Technicznego głównie.
Czyli na przykład stolarzy, ślusarzy. Ze statystyk wynika, że nawet fryzjerów czy kucharzy takich stanowisk brakuje, dlatego też no, przede wszystkim w budownictwie. Budownictwo wspierane jest przez pracowników ze wschodu. Dla nas jako związkowców jest to dosyć ciekawe zjawisko, ponieważ rynek jak gdyby zmusił pracodawców do tego, żeby zachowali te standardy, o których wcześniej mówiłem, w tym zakresie płacowym także. Tutaj statystyki też wskazują na to, że jednak pracownicy wybierają, mają możliwość wyboru już tych lepszych ofert.
Czyli nie płaca minimalna.
Tak jest. Lepszych ofert przede wszystkim ze względu na wynagrodzenie, ale także o tym, o czym pani redaktor mówiła, o tym czynniku wcześniej występującym, czyli stabilność zatrudnienia. Ta innowacyjność w zatrudnieniu jest bardzo ważna. Także te czynniki dotyczące nawet tej pracy w zespole, tutaj w zupełności się zgadzam, one jak gdyby schodzą na drugi plan, tak? Tu przede wszystkim ważny w tej chwili jest indywidualizm tego pracownika, czyli jakim on jest fachowcem i jaką ofertę dostanie od pracodawcy.
Czyli dobry fachowiec w danej dziedzinie na pewno znajdzie pracę i to dobrze płatną. Tutaj się zgadzam. prawda, nawet pan Roman Rogalski. Ale Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiśleńskiego Związku Pracodawców Lewiatan, wśród tych najczęstszych wskazań też znalazły się innowacyjność, co jest też bardzo ważne, stabilność zatrudnienia, ale również i możliwość szkolenia, czyli rozwoju danego pracownika. To jest również ważne, prawda?
No, tak, bo użyła pani redaktor takiego pojęcia modelu firmy idealnej. To jest możliwe, bo zbudowano profil takiej firmy w formie kresek, kwadratów, trójkątów.
A tylko w takiej formie jest to możliwe.
Tak, potem podstawiono programy komputerowe i cyborgi. I to funkcjonowało. Jeżeli w miejscu...
Tam nie ma uzwiązkowienia.
Tak, nie ma nic. Jeżeli w miejscu, w którym jest kwadracik, wstawimy człowieka, który obarczony jest pewnymi nawykami, emocjami, wiedzą lub nie wiedzą, pewnymi poziomami zachowań, fanaberiami, to zobaczcie, że żaden program firmy jakiejkolwiek nie wytrzyma tego, ponieważ taki idealny twór nie istnieje. My możemy dążyć do doskonałości. Teraz o czym mówimy? Możemy to poprzez właściwy dobór ludzi, o ile oni są na rynku, i szkolenie. Chęć uczenia u ludzi młodych występuje i to jest pocieszające, bowiem bez tej chęci uczenia nie wytworzymy nic. Technika jest skomplikowana, gospodarka mocno rozwinięta, obarczona jest wieloma problemami o dużym zapotrzebowaniu wiedzy. I jeżeli nowi pracownicy, czy nawet ci starsi nie będą mieli w przedmiocie swoich działań w domu, popołudniami uczenia się, takie uczenie rozumie jak dokumentacje, modele teoretyczne i tak dalej, to nie ma rozwinięcia. Nie wytrzymamy tego, ponieważ w firmach przeciętnych, tak jak pani redaktor powiedziała, może zabraknąć profili technicznych, które uzupełnią nam oczekiwane zasoby. Firma, która jest duża czy średnia, nie wytrzymuje tej pustki, która spowodowana jest brakiem człowieka. No i tu się zaczyna.
To ja może jeszcze raz krzyknę. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60, gdyby państwo chcieli dołączyć do naszej dyskusji i porozmawiać o firmie idealnej, ewentualnie o takim pracodawcy, takiej firmie, o jakim marzą Polacy, to zapraszamy. 52 3 4 5 50 92 numer końcówka 60. Jeżeli mówimy o stabilności zatrudnienia, to mamy na myśli pewnie pracę na etat, tak? Na umowę o pracę. Roman Rogalski westchnął.
Nie westchnął. Ja rozumiem pracowników i to jest takie najbardziej zrozumiałe, że ze względu...
To tutaj zrobimy pauzę pewną, bo mam pierwszy telefon. Przepraszam najmocniej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Przepraszam bardzo, ja nie na temat, ale...
To jeżeli nie na temat, to bardzo proszę o telefon po godzinie 13, dobrze? Dziękuję. 52 345 5090, drugi numer końcówka 60. Głos oddaję Roman Rogalski.
Oczekiwania pracowników są jak najbardziej zrozumiałe. No, po to kształcą, szkolą. Poza tym umowa stała gwarantuje pracownikowi jakby inne patrzenie przez wszystkie instytucje finansujące, czyli kredyty mieszkaniowe i tak dalej. To jest wszystko zrozumiałe. Natomiast ja wrócę do tego, czy jest firma idealna dla pracownika. Nie ma takiej. A odwracając sytuację, również można powiedzieć, że nie ma idealnego pracownika. Tak? To są nasze oczekiwania kierowane do tych, którzy mają w firmach pracować. Natomiast poruszono tu kwestie korporacji i kwestie sektora MŚP, o którym się nie mówimy, bo to są jakby dwie odrębne działy. 70% PKB polskiego tworzą małe i średnie firmy i one tworzą ten PKB. I tam są główne miejsca pracy. Mały i średni przedsiębiorca nie ma takich wysokich pakietów czy dobrych pakietów, na przykład socjalnych, typu dodatkowe ubezpieczenie i tak dalej. Po prostu go nie stać na to, tak? Więc przyjmując pracownika do naszych firm, no niestety do tych małych i średnich wszystkiego nie możemy zagwarantować jak korporacji. Ale jedna rzecz jest pewna, że na pewno pracodawca w firmie MŚP inaczej rozmawia z pracownikiem niż korporacji, tak? Tam jest komunikacja pozioma, w MŚP, a nie pionowa jak w korporacji, więc...
I ta stabilna praca jest chyba... Bardziej stabilna jest ta praca, czy też
pewniejsza,
nie?
Według mnie jest pewniejsza. Aczkolwiek w korporacji są pakiety, więc tam ci menedżerzy w korporacjach mają zagwarantowane od do. Jeśli ich zwolnią, to dostaną zabezpieczenie i tak dalej, więc są plusy i minusy. Natomiast czego my od pracowników byśmy oczekiwali, to mówię, te cztery bardzo ważne elementy, które powiedziałem na początek, jeszcze pani dodała innowacyjność, tak? Może innowacyjność w pojęciu bardziej szerokim, a nie takim tylko technicznym, bo innowacyjność pracownika nie musi polegać tylko na tym, że ma kwalifikacje techniczne, czy prawne, czy jakiekolwiek inne, ale innowacyjność w miejscu pracy, czyli praca w zespole i tworzenie dla firmy tego dobra dodanego. Bo powtórzę, może to jest slogan, ale on jest prawdziwy. Ja prowadzę działalność gospodarczą od 1986 roku, czyli jeszcze w poprzednim systemie. I z moich doświadczeń wynika jeden element, tu mój kolega na pewno potwierdzi, że nie jest istotny kapitał w firmie, tylko pracownicy jacy są. Oni stanowią kapitał, bo oni go tworzą. Ich praca, ich zaangażowanie, ich lojalność decyduje
więc
o tym, jak firma stoi.
Więc jeżeli pracodawca szanuje pracownika...
Kapitał można pozyskać od banku.
Tak jest.
Jednego, drugiego lub trzeciego. A pracowników dobrych ale się nie weźmie.
Także... No tylko pytanie, czy pracodawca rzeczywiście szanuje tego pracownika, jeżeli to jest dobry pracownik?
Ja nie robię badań, ale gdybyśmy zrobili badania w firmach, gdzie nie ma konfliktów i tam pytali pracowników, to jestem przekonany, pani redaktor, że tam, gdzie są dobre, gdzie są rozmowy, gdzie jest firma, która wie, co robi, tam nie ma problemów na styku pracownik-pracodawca, bo pracownicy są ludźmi inteligentnymi, dobrze rozumieją, że pracodawca nie pracuje tylko na swój kapitał, nie bierze tych pieniędzy do kieszeni, on inwestuje, a poza tym ma nad sobą tak przede wszystkim państwo, do którego musi odprowadzać różnego rodzaju podatki, instytucje finansujące, które go oceniają. On sam nie funkcjonuje w przestrzeni, w niszy.
Czy związkowcy to potwierdzą?
Znaczy ja cieszę się, że pan prezes mówi o tym kapitale ludzkim, bo to jest bardzo istotne, natomiast jeszcze bardziej istotniejsza jest kwestia tego, żeby traktować pracownika podmiotowo, nie przedmiotowo i z tym na pewno jest jeszcze w dalszym ciągu problem.
W naszym związku nie ma takich.
No ja rozumiem, ja nie mówię, że wszyscy pracodawcy w ten sposób postępują. Natomiast co jest w tym temacie istotne, że ja mam wrażenie, że rynek pracy tak szybko rozwijający się i powodujący wprowadzenie tego pojęcia rynku pracownika spowodował to, że pracodawcy nie są na to gotowi jeszcze. To za bardzo dynamicznie się rozwinęło. Ze strony pracowników oczywiście także brak jest tego przygotowania, ale tutaj niestety jest to wina systemu kształcenia, bo przecież dlaczego nie mamy tych fachowców? Dlatego, że nie przygotowaliśmy ich zawodowo w systemie kształcenia, czyli tych błędów jak gdyby jest parę. Natomiast no ja zgodzę się z tym, że jednak pracodawcy potrzebują jakichś narzędzi i pewnego czasu na to, żeby
szczególnie ci mali
się.
I średni.
Tak jest. Ja w zupełności zgadzam się, bo tu korporacje to jednak to jest zupełnie inne pojęcie. I te świadczenia dodatkowe i tak dalej, na które nie mogą sobie mali i średni przedsiębiorcy pozwolić, to z jednej strony są argumenty, które przyciągają pracowników, natomiast też w korporacjach i to badania wskazują na to, łatwiej jest też tego pracownika zwolnić. Jednak stabilność zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach jest o wiele lepsza i lepsze też warunki wynagradzania dla tych pracowników na stanowiskach robotniczych, bo tutaj faktycznie w korporacjach. Ja podaję przykłady tych przedsiębiorców, którzy działają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bo takie przykłady znamy. Natomiast w korporacjach faktycznie menadżerowie, czyli ten szczebel kierowniczy jest zabezpieczony finansowo poprzez dodatkowe umowy. Natomiast pracownicy na stanowiskach robotniczych już nie.
Czy w dzisiejszych czasach, kiedy mamy ten rynek mimo wszystko pracownika już, to czy Polacy są otwarci na zmianę pracy? Czy już się nie boją czy przede wszystkim oczekują tej stabilności, żeby móc pracować wiele lat na jednym stanowisku, bądź też w jednej firmie?
Ja myślę, że ten nawyk oczywiście, nawyk i świadomość się już zmieniła. Kiedyś oczywiście każdy jak zaczął pracować w firmie, to prawie mógł dożywotnio, jak się umiał zachować w danej firmie i bez względu na to, na ile
miał
był,
efekty,
na ile był
tak?
przydatny.
Jak
na ile
należał do Solidarności.
Jak, nie, ja pomijam tu w ogóle ten aspekt. Dzisiaj już wszyscy wiedzą, że trzeba szanować firmę, trzeba firmie się wykazać, żeby mieć stabilność pracy. Bo to daje stabilność. Jeżeli pracownik, jak my mówimy, jest fachowcem, jest lojalny, jest innowacyjny, stara się, że tak powiem, z siebie dać wszystko to, co jest możliwe przy swoich umiejętnościach i przy swoim wykształceniu, to daje mu stabilność. Dzisiaj ta stabilność, która była w latach do lat 80. do 90. roku, to pojęcie już zaczyna zupełnie zanikać, choć wielu oczywiście to pamięta.
Mamy kolejny telefon, może sprawdźmy. Tak. Proszę o założenie słuchawek. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Witam.
Słuchamy. Janusz Zielonki.
Witamy, słuchamy.
Proszę Państwa, ja tak się lekko przysłuchuję.
Lekko czy tak?
Lekko.
Lekko, no dobrze.
Lekko. Za komunę, bo ja jestem z okresu za komuny. Mieliśmy wykształcenie, mieliśmy zakłady pracy, mieliśmy swoje samochody, to dzisiaj zaniechali, tylko Helmutów pełno tutaj. Niepotrzebnie nam to.
Ale mówimy o idealnej firmie i o idealnym pracowniku.
Idealna firma. Żadnej idealnej firmy nie ma. Są tylko przykrywki duńskiej, szwajcarskiej i inne.
Bardzo dziękuję, panie Januszu. Miłego dnia życzę. 52 345 50 92 numer końcówka 60. Ja mam takie wrażenie, że już młody Polak w tej chwili nie boi się zmiany pracy. I jeżeli tylko ma lepsze warunki zaoferowane, to zmienia tą pracę po prostu.
Dzisiaj młodzież oczywiście, szczególnie młodzież, tam gdzieś do 30, ja już mówię 30, do 40 lat, oni się nie boją zmian na rynku pracy. Jeżeli on zna swoją wartość, to on pracując u jednego pracodawcy wie, że nie ma klimatu, załóżmy, dla jego zachowań, dla jego wydajności, dla jego pracy zaangażowania, to on poszukuje innej, on nie przychodzi do firmy założenia, że tu będzie dożywotnio pracował.
Tak.
I to jest dobre. I to jest bardzo dobre,
to
bo...
Nie jest dobre.
To jest dobre,
to
bo...
Z punktu pracodawcy to właśnie to jest dobre, czy nie?
Jeżeli pracodawcy pozwolą, to ja podkreślę, że to jest dobre ze strony pracownika, bo pracodawca też, jeżeli wie, że ten pracownik szuka innej pracy, a jest u niego dobry, to znaczy, że pracodawca go nie docenia.
Panie przewodniczący, mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani, dzień dobry panom, państwu.
Słuchamy.
Zacząłbym tak, że nie ma idealnych firm, jak i nie ma idealnych ludzi. To gdyby było, że jesteśmy idealni, świat by był inny. Ale są firmy, a taką znam z branży budowlanej, z którą przez ładnych parę lat współpracowałem, wtedy już jako emeryt. I co zauważyłem, to wzajemne poszanowanie przełożonych do pracowników. Stabilna załoga, z którą współpracowałem i nie z jedną, powiedzmy, nie z jednym zespołem, z brygadami, gdzie można było powierzyć, można było się dogadać i pracownicy po 10 wszyscy w pracy byli i jak nieraz podpytywałem, to jak normalnie, jak my wszyscy, że mogłoby być jeszcze coś tam, ale jest dobrze. Wiem, że są pracownicy, którzy od początku tej firmy pracują. Dalej, podwykonawcy, których zatrudniała ta firma, ludzie też ze stabilną załogą, ludzie, którzy znają się na swoim zawodzie, znają się na swojej profesji. Także bardzo, bardzo mile ten czas, gdzie pracowałem, wspominam.
A tak, nie mówiąc, jaka to firma, to duża firma czy mała?
Jest to firma w granicach, no i jeżeli i powiedzmy gdzieś około, no ja nie wiem ile teraz, bo nie współpracuję, ale sięgała powiedzmy samej załogi około 70 ludzi do tego trzon techniczny. Ja myślę, że no, czy to średnia? Średnia. Nie znam
średnia,
się na tym.
Średnia firma. Bardzo dziękuję, panie Jerzy. Pozdrawiam.
Proszę bardzo.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Sebastian Gawronek już bierze oddech.
Tak nawiązując do tego, no, to, czym mówił tutaj słuchacz, że fluktuacja kadr nigdy nie będzie wpływała na stabilność firmy, czy nawet zwiększające się zyski. Tak? No, tutaj wspominaliśmy o tym kapitale ludzkim, natomiast kapitał ludzki musi być budowany w oparciu o stabilność zatrudnienia. Też o tym mówiliśmy, bo jednak ja tak obserwuję, w jaki sposób pracodawcy czy inwestują w szkolenia, tak? Znam nawet takich pracodawców, którzy inwestują w szkolenia pracownicze i nie podpisują tych tak zwanych lojalek, tak? Bo no, przecież prawo dopuszcza podpisywanie tego rodzaju umów i często ci pracownicy, w których są inwestowane te pieniądze, później odchodzą. Są różne powody. No tutaj przede wszystkim powody finansowe i jednak ta konkurencyjność na rynku pracy. Natomiast przywiązanie pracownika do firmy poprzez różne warunki, nawet na szczeblu tych małych i średnich przedsiębiorstw, będzie powodowało to, że to będzie przynosiło efekt w postaci czy to zysków, czy rozwoju firmy. Także no tu w zupełności zgadzam się z tym, że stabilność w zakresie nawet tej samej kadry, wykształconej kadry, będzie powodowała to, że firma będzie się rozwijała.
Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry. Ja dzwonię z Torunia, chciałem się z Państwem podzielić pewnym doświadczeniem. Ja mam 10-letnie doświadczenie zawodowe. Pierwsze 3 lata to była praca w Urzędzie Miasta, tutaj niedużego miasta w województwie kujawsko-pomorskim, miasta powiatowego. Natomiast w pewnym momencie podjąłem decyzję o tym, żeby pracę zmienić i przyszedłem do takiej dużej toruńskiej firmy. I różnica, powiem szczerze, jest zasadnicza pomiędzy pracą w firmie, a pracą w sferze budżetowej. Ponieważ tutaj na bazie tego 7-letniego doświadczenia już w firmie widzę, że to, co się daje i to, jak się pracuje, w zamian dostaje się coś w postaci rozwoju, w postaci podwyżek. Generalnie do czego zmierzam? Do tego, że chciałbym wszystkich zachęcić, jeżeli chcą naprawdę mieć wpływ na to, jak ich rozwój zawodowy przebiega, zachęcam po prostu do pracy w firmach. Nie mówię dużych, tylko może trochę mniejszych, ale generalnie zasada jest taka, że prywatny biznes potrafi się odwdzięczyć za dobrą pracę. I to tyle z mojej strony.
Bardzo dziękuję. Jeszcze mamy jeden telefon, od razu przyjmijmy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja zawodowo wychodzę z założenia, nieważne kim jesteś, ważne, do kogo jesteś podczepiony. I takie stanowisko zajmujesz. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Aż się zmarszczyła twarz.
Nie, no. Bardzo się cieszę z tego przedostatniego telefonu, bo mówi to człowiek, tak sądzę, w wieku około 30 lat, czyli z tej generacji, która będzie tworzyć przyszły PKB dla nas emerytów również. I to, co powiedział, jest bardzo ważne, że firmy dzisiaj, to zresztą mój kolega Janusz to na pewno powie, firmy dzisiaj średnie oferują również bardzo dużo innowacji, bo my sobie zdajemy w pełni sprawę, że w nadchodzących latach o produkcie i konkurencyjności naszych produktów nie będzie decydować tylko tania praca, tak jak to było dotychczas, bo to trzeba powiedzieć prosto, tak? Polski produkt miał stosunkowo niski nakład kosztów pracy w stosunku do produktu europejskiego. My musimy pójść w innowacje, my wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. W związku z tym pozyskiwanie pracowników tak myślących, jak ten pan, który dzwonił, jest bardzo ważne dla nas. Natomiast wracając do Haralda, nie zgodzę się z nim do końca, że pracownicy powinni patrzeć tylko i wyłącznie na kwestie wynagrodzeń. To jest jeden z elementów pracy.
Ale ja tego nie powiedziałem, tylko na wynagrodzenia.
Ale tak jakoś zabrzmiało.
Ale młodzi Polacy też sobie cenią elastyczność pracy, prawda? Elastyczny system zatrudnienia też jest ważny dla młodych ludzi. Harald Matuszewski się zgłasza.
My oczywiście mówimy tu o młodym pokoleniu, o młodych ludziach, natomiast zdaje się, że i rządzący, i myśmy w jakimś momencie chyba zapomnieli o bardzo dużej rezerwie, tak zwanej, kiedyś był taki program 55+.
To dalej jest.
Dalej jest, ale on jest...
Ale nadal ci ludzie poszukują pracy.
Ale nadal ci ludzie poszukują pracy i to są niejednokrotnie lepsi fachowcy...
Lojalni bardzo.
Bardzo lojalni, ustabilizowani, że tak powiem. I ten kapitał jest niewykorzystany. Ja ostatnio czytałem dane Guzowskie, które mówią, że ten przedział wieku do 55, do 64 lat jest niewykorzystany. Gdyby go przeliczyć na efektywność gospodarczą, tak, to jest to rezerwa. Zerwa około 60 miliardów złotych.
Czy pracodawcy to potwierdzają?
Czy pracodawcy ze mną się zgodzą, bo ja uważam, że w młodych trzeba inwestować oczywiście, bo my za chwilę przecież wszyscy odejdziemy w jakimś tam przedziale czasowym i trzeba dbać o rozwój młodego pokolenia, jego innowacyjność, jego inne myślenie, zmiana mentalności w ogóle. Natomiast nie doceniamy dzisiaj tego kryterium w tym momencie, kiedy mówimy, że jest rynek pracownika i pracodawcy tym bardziej powinni sięgać do tych zasobów.
Chciałam, żeby pierwszy pan Janusz mu powiedział.
Konkretnie, natomiast ja zrobię tutaj akcję reklamową i bo muszę powiedzieć, słuchają nas tu również pracodawcy.
Się boję.
Nie trzeba się bać. Nawiązując do tego wieku 55-65, czyli tej rezerwy, która nie jest wykorzystana, apeluję do pracodawców i mówię wprost. Jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który ma bardzo duże pieniądze na to, żeby przekwalifikować wszystkich pracowników. Dodatkowo jest regionalny program operacyjny, w którym również są pieniądze na przekwalifikowanie. Są to duże pieniądze. Od 5 tysięcy w naszym województwie, w Wielkopolsce nawet 30 tysięcy na to, żeby pracownika przekwalifikować, dać mu nowe możliwości. To są studia podyplomowe, nauka praktyczna i tak dalej. Chcę, żeby z tego skorzystano i właśnie tą rezerwę wykorzystać, która jest.
Natomiast, ale czy pracodawcy boją się zatrudniać takie osoby powyżej 50 roku życia?
No nie boją
Janusz
się,
Niewiadomski.
Bo jest to tak samo wartościowy.
A często wartościowszy.
Tak, nawet bo posiada duży bagaż doświadczeń.
I chce pracować.
Chce pracować. Ważne, żeby nie miał pewnych naleciałości, bo przecież wiemy, jak kształcimy młodych ludzi, inżynierowie, technicy, którzy przychodzą do mnie. Oni są w pewnym modelu przygotowywani, taki, jaki współcześnie się oczekuje, ale w tym całym zagadnieniu jest, o czym mówiliśmy, bo tu słuchałem tego 30-paroletniego obywatela, który przyszedł z urzędu do zakładu małego i średniego, czy średniego. On jest pełen wyzwań, pełen chęci uczenia się i to widać było w tym człowieku. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że praca dynamiczna w firmach o charakterze otwartym, w budownictwie w szczególności, wymaga nie tylko uporania się z technologiami, z wyzwaniami technicznymi, ale także z pogodą, warunkami zmiennymi. I jest to naprawdę wartość dodana, którą trzeba pokonać, no i z tego tytułu mieć pieniądze.
Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Barbara. Przysłuchuję się Państwa dyskusji i tak sobie myślę. Bardzo mądrze panowie mówią i pani o przekwalifikowaniach, tylko jest jeden podstawowy problem. Czy ludzie, którzy, mówią o tych 50-55+, którzy zostaną przekwalifikowani, jest dla nich praca? Bo jeżeli w punkcie A przekwalifikuje w punkcie X, w wieku 55.
Musimy chyba na tym zakończyć, ponieważ coś rwie nasze połączenie. Było pytanie, czy jest praca dla tych ludzi, ale ja rozumiem, że to są pieniądze dla pracodawcy, tak? Który przekwalifikuje.
Tak, dobrze. Pracodawca ma tutaj bardzo elastyczne.
Nie pracodawcy, tak? To nie są pieniądze pracodawcy,
to są pieniądze dla pracodawcy z regionalnego programu operacyjnego i z krajowego budżetu. Ja chcę powiedzieć jeszcze, że w Polsce istnieje Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który ma w tej chwili wartość według statystycznych danych około 4,5 miliarda złotych i on również powinien wspomagać
Z torów?
Nie. Przekwalifikowanie.
Aktywizację
pracowników, właśnie tych grupach, które mają trudności pozyskiwania.
Czyli pan jak gdyby zachęca, żeby pracodawcy byli odważniejsi, tak?
Tak, żeby byli odważniejsi, szczególnie kiedy jest rynek pracownika i trudno ich pozyskać.
Myślę, Roman, jest jedna
Janusz
sytuacja i drodzy państwo, w technice, w firmach, które obarczone są potrzebą olbrzymiej wiedzy, to innowacja, ale także i wiedzy naukowo-technicznej, że tutaj powstaje problem adaptacji z młodymi ludźmi, którzy nie są do tego przygotowani, no i problem 55+, gdzie zasób możliwości rozwijania się jest utrudniony, ale to wszystko, jak powiedziałem, zależy od chęci uczenia i tych młodych, i tych starszych. Zwróćcie uwagę, że generalnie spadło nam tempo pracy w Polsce, że podniosły się wynagrodzenia, jakby je zwał, i zwiększyły się koszty pracodawców.
To prawda.
Popatrzcie państwo, i jest taki wniosek, bo Sebastian, kiedyś żeśmy się spierali na temat etosu pracy, ty mówisz, że to z wynagrodzeń, że rentowność firm przeciętnie w kraju nie poszła w górę.
Spada.
I wartość dodana, dokapitalizowanie firmy, to jest poważny czynnik. Mówię o firmach, nie molochach typu Lotos czy Orlen, tylko mówię o firmach tych rodzinnych, bo my jesteśmy firmami rodzinnymi. I tutaj zaczynamy mieć problem.
Ja się zgadzam z pracodawcą, że tak zwane wzrosły ukryte koszty.
One wszystkie. Ja nie mówię tylko o płacowych kosztach, żebyśmy się zrozumieli.
Wszystkie ukryte koszty. Propagandowo dzisiaj pokazuje się, że mamy oczywiście, socjalnie wspomagamy słabszą część społeczeństwa, ale to robimy takim kosztem tych, którzy są zaangażowani w produkt, że koszty się zwiększyły i zaczynają się pracodawcy zastanawiać nad sytuacją, bo to nie mobilizuje ich do, że tak powiem, dalszych efektywnych działań. Myślę, że tu w państwie powinien nastąpić przegląd systemu podatkowego. Ja powiem dzisiaj coś niepopularne, może nie związane z dzisiejszą audycją. No, wszyscy musimy mieć świadomość jakby ukrytego opodatkowania. Proszę zwrócić uwagę, złączono kopalnie razem z firmami produkujące energię elektryczną. Dzisiaj nie ma deficytu w kopalni. Kto za to płaci? Każdy przedsiębiorca, każdy poszczególny odbiorca indywidualny będzie za to płacił z całą pewnością w drugiej połowie tego roku bądź w roku 2019. Miejmy tego świadomość. Nie ma nic za darmo. I takie rozwiązania systemu ukrytego podatkowego powodują, że efektywność firm w Polsce się zmniejsza. Mało tego, mamy sygnały, że przedsiębiorcy coraz mniej inwestują albo ostrożnie inwestują. I również zwróćcie uwagę państwo, że tą samą ostrożność wykazują firmy kapitału zagranicznego. I to jest bardzo niebezpieczne.
Sebastian Gawronek.
To faktycznie jest osobny temat. Natomiast tak wracając do meritum sprawy, bo to
ale
jest bardzo,
odbija na rynek.
Tak, ale bardzo istotny jest ten temat, który został podjęty w zakresie wiekowym, czyli to 55+. Tam należy rozróżnić dwie grupy. Jedna grupa to jest grupa należąca do tych tak zwanych osób do przekwalifikowania, ale przecież jest mnóstwo osób
gotowych
w tym przedziale wiekowym, gotowych do pracy. Tak. Wysokiej jakości specjalistów, którzy mają doświadczenie, mają odpowiedni zasób wiedzy i nikt nie chce z nich korzystać. Może nikt to jest źle powiedziane.
Natomiast
ja myślę, my mamy takie sygnały.
Sebastian,
to powiedz mi, gdzie oni są.
Są tacy ludzie. Są tacy ludzie, natomiast my mamy takie sygnały, że ci pracownicy, inaczej, pracodawcy mimo wszystko boją się zatrudniać tych pracowników powyżej 55 lat,
bo
za chwilę przejdą w okres ochronny i to jest tak zwana, to jest brak jak gdyby zrozumienia pracodawcy tego albo innego podejścia do sprawy w zakresie tej stabilności. Czyli ja będę go musiał trzymać do wieku emerytalnego, mimo tego, że jest on wysokiej
dobrym
jakości
pracownikiem, wydajnym
pracownikiem, specjalistą. Natomiast boję się, bo będę musiał jednak trzymać go.
Będzie to zobowiązanie na lata.
Tak jest.
Może
natomiast
tak, może
ja tutaj nie mówię, że że rynek pracy jest jak gdyby zapchany tymi specjalistami. Natomiast ja osobiście znam ludzi, którzy w tym wieku powyżej 55 są specjalistami, a mimo wszystko nie mogą znaleźć pracy. Przede wszystkim są to inżynierowie.
Jaki
na branża? Przykład w budownictwie.
Niemożliwe. Sebastian, niemożliwe.
Są tacy specjaliści, którzy nie mogą znaleźć pracy. No, tak.
Ostatnie słowo należy do Romana Rogalskiego.
Ja
powiem tak, bardzo, bardzo się cieszę, że strona związkowa w osobie Haralda mówiła o tym, co zawsze podkreślam, i to może nie dotyczy dzisiejszej stricte audycji, ale mianowicie tak, że strona związkowa i strona pracodawców, jako te dwie grupy interesantów społecznych, powinny razem pracować. My mamy wspólny interes. Ja nie chcę tu mówić, kto jest naszym jakby adwersarzem do tych dyskusji, bo to jakby w pojęciu...
A dlaczego pan pokazuje na mnie?
Nie, no tak mi się machnęło ręką. No. Ale wciąż to samo mówię. My mamy wspólny interes, tak? Wy reprezentujecie pracowników, których nam potrzeba, a my reprezentujemy firmy, które również chcą coś uzyskać. Mamy wspólny interes. I to zawsze powtarzam. Jak związkowcy będą szli z innymi partnerami społecznymi ręka w rękę przeciwko pracodawcom, to nic dobrego nie osiągniemy.
Ale panie prezesie, pan mówi tak, jakbyśmy nie współpracowali. Ja przecież na szczeblu regionalnym bardzo mocno współpracujemy.
Ale ja mówię ogólnie.
Czyli ważne, żeby się te dwie strony szanowały, bo to są naczynia połączone.
To są naczynia połączone. Ja podtrzymuję to, że pracodawcy i pracownicy jadą na tym samym wózku. Dokładnie. Oczywiście każdy z innym zakresem odpowiedzialności. Dzisiaj mamy do czynienia raczej z brakiem dialogu ze strony rządzących, którzy nas zaskakują.
Roman Rogalski, Janusz Niewiadomski, Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan, Sebastian Gawronek Solidarność, Harald Matuszewski z OPZZ. Bardzo panom dziękuję.
Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę.